Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Miłosz Jaguszewski z pierwszej katedry i kliniki kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawia Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Ja tylko dodam to ważna informacja, że dzisiaj w Radiu Gdańsk dzień z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Bardzo się cieszymy, że pan profesor jest z nami, bo tematy będą dzisiaj bardzo ważne, poruszane tematy o zdrowiu. One są, przecież zdrowie jest naszym skarbem. Panie profesorze, w Polsce, jak pokazują dane statystyczne rok do roku, dochodzi do około 175 tysięcy zgonów spowodowanych chorobami układu sercowo-naczyniowego. Czy powinniśmy być tymi danymi zaniepokojeni?
Zdecydowanie tak. Niestety dane nie tylko te z Polski, ale i Europy i nawet dane globalne powodują, że rodzi się w naszych głowach nie tyle znak zapytania, co nawet trwoga dla nas lekarzy, też naukowców.
Na świecie to jest kilka milionów ludzi.
No, dane z 2019 roku pokazały, że w 2019 roku tylko i wyłącznie z przyczyny choroby niedokrwiennej serca zmarło ponad 9 milionów pacjentów, a najgorsze jest to, że niestety krzywa jest wznosząca. To znaczy, że z roku na rok ilość tych pacjentów, którzy umierają z przyczyny choroby niedokrwiennej serca, po prostu rośnie.
Panie profesorze, ja wyczytałem, że w ostatnich latach ta dziedzina medycyny, o której pan mówi, poczyniła znaczne postępy i obecnie Polska może aspirować do miana jednego z liderów pod względem leczenia i opieki kardiologicznej nad pacjentami. To przekładać się powinno na spadki śmiertelności, a tymczasem pan profesor, no, można powiedzieć, bije na alarm.
Zdecydowanie tak. No, ja pracowałem w wielu ośrodkach w paru krajach w Europie i no, prawda jest taka, że rzeczywiście Polska może się wyróżniać. Jesteśmy liderami, jeśli chodzi o leczenie chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast problem jest ogólnie globalny. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Widzimy, że chyba jest coś, czego my nie do końca widzimy, albo po prostu nie zwracamy uwagi, a tak naprawdę finalnie chyba wiemy, gdzie jest problem. No, my idziemy rzeczywiście z nowymi technologiami. Nie ma co ukrywać. Jest bardzo duża różnica, bardzo duży rozwój zresztą w dziedzinie kardiologii, jeśli chodzi o sprzęt dostępny, o wszelkie terapie, również coraz to bardziej optymalne leczenie czy strategie terapeutyczne, farmakologiczne, czyli dotyczące leków. Natomiast chyba podstawowym problemem jest cały czas edukacja. To znaczy, chyba mamy albo zbyt mało czasu dla pacjentów, albo gdzieś jest problem z tym tematem empatii. Pacjenci nadal chyba boją się przychodzić do lekarza. To powoduje też, zresztą pandemia nie pomogła. Pandemia również spowodowała bardzo duże spustoszenie w naszych organizmach, bo jakby temat się dotyczy również chorób sercowo-naczyniowych.
A czy są już jakieś wyniki właśnie, bo mówiliśmy przez ostatnie miesiące, można powiedzieć przez dwa lata na temat COVID-u, pandemii, zwracaliśmy na to uwagę, były audycje przecież poświęcone. Jakie są wnioski po tym okresie, trudnym okresie dla wszystkich?
Wnioski są takie, że no, niestety skupiliśmy się oczywiście na tym problemie, który był problemem głównym w tamtym czasie, tak się przynajmniej wydawało, natomiast stracili na tym na pewno pacjenci, na przykład onkologiczni, czy mimo wszystko kardiologiczni, ponieważ nie mieliśmy planowych przyjęć przez dłuższy okres czasu z racji jasnych, no, nie było innego wyjścia, staraliśmy się jak najbardziej optymalnie postępować z naszymi pacjentami, jeśli chodzi o tematy dotyczące właśnie pandemii i COVID-19. Natomiast no, jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe czy tematy niewydolności serca, to były tematy troszeczkę gdzieś tam zepchnięte na bok. No i to bardzo źle.
Panie profesorze, jakie są najczęstsze przyczyny zawałów serca u pacjentów? No bo to jest takie podstawowe pytanie. Na co trzeba zwracać uwagę?
Znaczy przede wszystkim na tryb życia i to jest chyba podstawowy problem. Taki też problem mamy nie tyle z pacjentami nawet w prewencji pierwotnej, ale i w prewencji wtórnej, czyli już po zawale serca, żeby kompletnie zmienić, znaczy to jest wpływ nawet na mentalność człowieka, tak? Bo trzeba zmienić kompletnie tryb życia. Co powoduje? No tak zwany, w cudzysłowie mówiąc, niehigieniczny tryb życia. Na pewno brak kontroli. Wiemy, że tutaj wpływają również czynniki genetyczne, więc bardzo istotne tym elementem chyba jest również, albo nawet na pewno jest czek kardiologiczny i nie właśnie w wieku 50-60 lat, tylko dużo wcześniej. Dlatego, że mamy coraz to młodszych pacjentów z zawałami serca, także ten element genetyczny jest również bardzo, bardzo istotny. No i przede wszystkim używki, palenie papierosów, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Mamy wiele czynników.
To trzeba badać, to trzeba sprawdzać systematycznie, to jest bardzo ważne. Tak. Wspomniał pan o czeku kardiologicznym i mówi pan o ludziach młodych, bo tak nam się może wydawać, że młody człowiek to jeszcze ma czas, on jest zdrowy, prawdopodobnie prowadzi tryb higieniczny dobry. Natomiast ten czek kardiologiczny pozwala wykryć niepokojące objawy we wczesnym ich stadium, rozumiem, tak? Tak. Na czym on polega?
Polega on na tym, że pacjent przychodzi do lekarza po to, żeby się sprawdzić kardiologicznie. Wykonujemy echo serca, badania laboratoryjne podstawowe, szczególnie jeżeli jest tak zwany dodatni wywiad rodzinny, czyli na przykład przedwczesne zgony w rodzinie albo przedwczesne zawały serca. Jest to bardzo istotne, no bo przecież musimy zadbać o członków rodziny, o nasze dzieci. Myślę, że o tym też będzie mówił dzisiaj dr Chlebus. My mamy też wiele różnych programów prewencyjnych i zarówno tych przedzawałowych, jak i tych zajmujących się pacjentami po zawale serca, które no, staramy się wdrożyć, właśnie też wpływając na te wszystkie inne elementy, czyli między innymi na psychologię pacjenta, tak, na to, w jaki sposób pacjent postępuje, czy w jaki sposób się prowadzi, jaki ma tryb życia.
O tej prewencji będziemy ważne. Jeszcze dzisiaj mówić, ale mówi pan o tych programach profilaktycznych również. Czy pacjenci korzystają z tego, bo one są za darmo, a mam wrażenie, że albo się boi, albo boimy się przyznać do swoich chorób, albo je zdiagnozować, bo potem mamy problem. Jak zachęcać do tych profilaktycznych programów?
Przede wszystkim my, lekarze, musimy wyjść do pacjentów. To jest podstawa. Tak, żeby pacjent też zrozumiał, że po prostu jest problem, z którym należy się zmierzyć. Także w dużej mierze też wytycznych zwraca się uwagę już w tej chwili na to, że tak naprawdę jeżeli coś się dzieje złego w populacji czy z danym konkretnym pacjentem, to jest w dużej mierze nasza wina. Dlatego, że no... My powinniśmy kłaść coraz to większy nacisk na edukację i to na pewno pomoże. Dlaczego pacjenci umierają z przyczyn sercowo-naczyniowych w momencie, kiedy mamy coraz to nowsze technologie i teoretycznie lepsze strategie terapeutyczne? Ponieważ finalnie my nie jesteśmy, to znaczy pacjent nie jest w stanie wykorzystać tych wszystkich elementów, które daje nam inżynieria, rozwój, medycyna. Dlaczego? Dlatego, że być może pacjent o tym nie wie. Dlatego, że my powinniśmy właśnie pacjentowi wytłumaczyć.
A czy jest też tak, że on nie chce wiedzieć i dlatego na przykład nie korzysta, albo nie idzie do lekarza, nie zapyta się, czy to lekarz powinien zwracać uwagę, pytać się, bo często jest tak, że lekarz słuchać powinien, prawda? I słucha. Ale to nie zawsze pacjent jest w stanie powiedzieć, że ma z tym czy innym problem.
Jak lekarz słucha, to już jest bardzo dobrze. Natomiast bardzo istotne jest też, żeby wytłumaczyć pacjentowi, że no, nadciśnienie tętnicze nie boli. Wysoki poziom cholesterolu, czy tego złego cholesterolu, który jest naszym głównym celem terapeutycznym, w kardiologii również nie boli.
I łatwo to sprawdzić codziennie, prawda? Są już dzisiaj takie technologie zaawansowane, zegarki, możemy to mierzyć, badać.
Tak, dokładnie, możemy nawet prowadzić screening tak zwany zaburzeń rytmu serca, ponieważ mamy różnego rodzaju aplikacje, jesteśmy w dobie telemedycyny, która się mocno rozwinęła też dzięki pandemii. Mamy naprawdę bardzo szeroki wachlarz możliwości, tylko no, po prostu musimy w sposób umiejętny je wykorzystywać.
Panie profesorze, ja słyszę często od ludzi, że już nie chcę przyjmować tak dużej ilości leków. Pan profesor mówi o bardzo ważnym elemencie, jakim jest prewencja wtórna po zawale. I tutaj przyjmowanie właśnie leków przez pacjentów jest zasadnicze. Niestety bardzo wielu pacjentów lekceważy przyjmowanie lekarstw albo przyjmuje je na przykład nieregularnie. Czym to się może skończyć dla pacjenta?
To się skończy kolejnym zawałem. Wyniki pokazują, że tak naprawdę w parunastu procentach pacjent po zawale serca może w ciągu 6-7 miesięcy trafić wrócić ponownie z ponownym zawałem serca, jeżeli nie leczy się optymalnie. Co z tego, że my pacjentowi zalecimy super terapię, bo tak jak powiedziałem, my mamy już w tej chwili takie opcje terapeutyczne, które rzeczywiście wpływają w sposób istotny na rokowanie pacjentów po zawale serca. Natomiast no, pacjent musi zrozumieć, dlaczego musi leki przyjmować. I to jest chyba najistotniejszy element. I tu wracamy do punktu wyjścia i to jest chyba najważniejszy element i w ogóle jedna z takich największych czy najważniejszych refleksji tej naszej rozmowy, że my musimy wpłynąć, aby pacjent po zastosowaniu, po tej hospitalizacji, w której nastąpił zawał serca, gdzie zastosowaliśmy naprawdę najnowocześniejsze technologie, gdzie nastąpiła terapia, która kosztuje 1000 złotych, potem pacjent pójdzie do apteki, wykupi leki, i no, będzie się leczył. Ale to pacjent musi zrozumieć, dlaczego jest tak ważna regularność terapii, dlaczego jest tak ważna regularność wszystkich elementów, które wpływają na tak zwaną zmianę trybu życia. Bo pacjent musi absolutnie po zawale serca zmienić kompletnie bardzo często tryb życia.
Musi zmienić. To nie jest tak, że może zmienić, tylko musi zmienić. I to jest warunek sine qua non. Tak. Panie profesorze, pan zajmuje się również optymalizacją leczenia zawałów. Na czym polega to jakby bardzo duża dziedzina, jakby, którą się zajmuje pan?
To jest bardzo szeroka dziedzina. Ona w zasadzie dotyczy wielu elementów związanych z terapią, poczynając od tego stanu ostrego, czyli w trakcie hospitalizacji, kiedy to wdrażamy najnowsze możliwe metody terapeutyczne, również w badaniach klinicznych, które prowadzimy między innymi w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, czy w WCK-u, u nas w pierwszej klinice kardiologii. Natomiast no, ja jestem też lekarzem takim patrzącym trochę szerzej i dla mnie jest najważniejsze, co potem, bo naprawdę to jest bardzo istotne. Możemy zastosować najnowsze technologie, a jeżeli pacjent nie rozumie, dlaczego musi się leczyć, to potem nasze postępowanie jest po prostu suboptymalne. Dlatego przede wszystkim wprowadzanie programów, różnego rodzaju programów, też jestem autorem, współautorem programu, który opieki dotyczy pacjentów, opieki nad pacjentami po zawale serca, czyli rutynowe, stałe kontrole. Sprawdzanie, czy pacjent przyjmuje leki. Rehabilitacja kardiologiczna po zawale serca. To są takie elementy, o których nie możemy zapomnieć, bo one naprawdę w sposób istotny wpływają na to, co będzie potem.
Musimy po prostu wprowadzić to w harmonogram naszego życia. Tutaj nie ma żartów, bo to może skończyć się po prostu śmiercią.
Nie ma żartów.
Drodzy Państwo, nie ma żartów, ale też nie ma żartów, bo to jest wszystko bardzo drogie, prawda? A wiadomo, że na kardiologię potrzebne są duże pieniądze. Czy stać nas na zwiększenie finansowania? Jak dużo potrzeba środków, panie profesorze, żeby zmienić w ogóle sytuację radykalnie? Czy pieniądze wystarczą, żeby poprawić, czy jednak psychika człowieka, świadomość, edukacja, o której pan profesor również zwrócił uwagę.
Pieniądze są zdecydowanie istotne, dlatego że oczywiście no, tutaj nakłady, większe nakłady na edukację pacjentów to jest podstawa. Różnego rodzaju kampanie medialne, które mogłyby w sposób adekwatny wpłynąć na to, w jaki sposób właśnie pacjent postępuje ze sobą i żeby zrozumiał, dlaczego powinien zmienić ten tryb życia, na przykład po zawale serca. Także jeśli chodzi o tematy finansowe, myślę, że tutaj zdecydowanie jest co robić, z racji takiej, że musimy spojrzeć na problem bardziej globalnie. To znaczy my stosunkowo wkładając jakąś tam kwotę dodatkową do finansowania leczenia czy nad opieką nad pacjentem, czy do opieki nad pacjentem po zawale serca, jesteśmy w stanie, no, już patrząc na gospodarkę, dużo zaoszczędzić. Bo hospitalizacje, czy rehospitalizacje, ponowne hospitalizacje pacjentów po zawale serca są bardzo drogie. Tak samo rehospitalizacje na przykład pacjentów, którzy trafiają do nas z objawami niewydolności serca.
Czyli powinniśmy stawiać, panie profesorze, na profilaktykę.
Zdecydowanie.
Na prewencję, na to, żeby przeciwdziałać, a nie, bo z debaty kardiologicznej, która w ubiegłym roku się odbyła w Polsce, bardzo ważna to była debata, 75% nawrotów zdarzeń sercowo-naczyniowych można zapobiec, zwłaszcza dzięki lepszej kontroli stężenia cholesterolu LDL u pacjentów, czyli tego złego cholesterolu.
Tak, to prawda. To prawda, natomiast wielokrotnie jestem też lekarzem pracującym ambulatoryjnie, choć w mniejszym stopniu, ale mam już jakieś tam doświadczenie i mimo, że ono jest skromne, to nawet ja jako młody kardiolog widzę, że pacjenci nie osiągają celów terapeutycznych. To znaczy ten zły cholesterol LDL u pacjenta, który przychodzi do mnie i jest na przykład pod kontrolą już od jakiegoś czasu na przykład innych lekarzy, ja widzę, że finalnie on nie osiąga celów terapeutycznych. I to nie jest najczęściej dlatego, że została zastosowana zła terapia, tylko dlatego, że na różnym etapie pacjent natrafia na różnego rodzaju czynniki, które niestety wpływają w sposób negatywny na to, w jaki sposób pacjent postępuje. Mówię tutaj o źródłach wiedzy, które są po prostu źródłami wiedzy niemerytorycznymi i niestety one w sposób negatywny wpływają na to, co pacjent ze sobą robi.
Panie profesorze, na podsumowanie, jeszcze tak, żeby trochę bardziej optymistycznie było, bo mówiliśmy o tej profilaktyce. Najbardziej skuteczną metodą zapobiegania chorobom serca jest zmiana stylu życia po prostu. Czyli takie 5 najważniejszych zasad. Drodzy Państwo, bardzo proszę teraz posłuchać tego.
Przede wszystkim regularność. To jest podstawa, tak? Tutaj przede wszystkim wysiłek fizyczny. To jest bardzo istotne, chociaż umiarkowany. Na pewno likwidacja używek. To, co jest na pewno najbardziej, czy może można powiedzieć, jednym z najbardziej istotnych elementów, to jest zwracanie uwagi na to, co się je. Po prostu musimy uważać z tą tak zwaną otyłością. Musimy dbać o żywienie. To jest bardzo podstawowa rzecz. No i przede wszystkim stosowanie się do zaleceń terapeutycznych, czyli przyjmowanie leków, które obniżają ciśnienie, które wpływają właśnie na optymalny cholesterol, czyli optymalizacja tak naprawdę wszystkich wyników laboratoryjnych, chociaż my nie leczymy wyników laboratoryjnych, ale my wiemy, że to się przekłada na rokowanie. No i ostatnia chyba rzecz, no to wpływ na środowisko. Myślę, że my, jak mamy jakiś problem i zrozumiemy nasz problem, musimy przekładać ten problem również chociaż na własną rodzinę. Czyli dzięki temu być może nastąpi zmiana nawyków żywieniowych w całej rodzinie. To jest bardzo istotne. Szczególnie zadbajmy o nasze dzieci.
Róbmy to, drodzy Państwo, bo zdrowie mamy tylko jedno i jest najważniejsze. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.